partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejne 60 minut historii na antenie Radia Doksa. Mariusz Piesrak z tej strony mikrofonu. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie wątek, którego chyba w tym programie na taką skalę, czyli na skalę całego programu jeszcze nie było, opowiemy o diasporze żydowskiej. Bo co tu dużo mówić, do tworzących historię Opola na przestrzeni wieków, no niewątpliwie należy społeczność żydowska. I to ta społeczność, która przede wszystkim na przełomie XIX i XX wieku bardzo znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy i rozwój społeczny Opola. Miasto Opole postanowiło w ramach obchodów 800-lecia lokacji miasta tak naprawdę kilka dni temu upamiętnić wiedzę o gminie żydowskiej w Opolu w ramach projektu Judaika Opola ocalić od zapomnienia. O tym projekcie porozmawiamy sobie na koniec naszego programu, a za moment zaczniemy od głównego bohatera, a więc społeczności żydowskiej i tych 150 lat diaspory żydowskiej w Opolu. Zostańcie Państwo z nami.
Od piasta do miasta.
Mariusz Piesrak przed mikrofonem. Rozpoczynamy kolejne historyczne 60 minut. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj bardzo ciekawe historyczne 60 minut, albowiem ciekawy gość i ciekawa tematyka. Mam wrażenie, że coraz częściej i coraz szerzej poruszana w kontekście przeszłości takiego miasta jak miasto Opole i w kontekście przeszłości większości miast na tak zwanych terenach odzyskanych. Odwołamy się do historii niemieckiego Opola, ale odwołamy się przede wszystkim do historii żydowskiego Opola. W związku z tym w studiu witam serdecznie naszego gościa, specjalistę, jeśli chodzi o tą tematykę w naszym mieście, pan dr Maciej Borkowski.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jest pan autorem książki Gmina Żydowska w Opolu w latach 1812-1944. I tytuł tej książki od razu nam nakreśla pewne granice, w których będziemy się w dzisiejszym programie poruszać. Ale zacznijmy tak, powiedzmy akademicko, od ogółu, żeby za moment do tego szczegółu przejść. Panie doktorze, czy możemy powiedzieć, że Opole było żydowskim miastem?
Było na pewno do pewnego stopnia, bo Żydzi byli bogatymi mieszkańcami Opola, byli przedstawicielami tej zamożnej części mieszkańców Opola, byli widoczni, ich przedsiębiorstwa dawały pracę, więc na pewno do jakiegoś stopnia możemy powiedzieć, że Opole było miastem w jakimś tam procencie żydowskim, no bo najbogatsi przedstawiciele ludności żydowskiej współrządzili Opolem, współdecydowali o tym, jak się miasto ma rozwijać, więc na pewno takie sformułowanie ma sens i można je swobodnie na wielu przykładach udowodnić. Mhm.
A kiedy ta społeczność w Opolu była, powiedzmy, największa, najbardziej znacząca, najsilniejsza?
To znaczy, demograficznie nigdy Żydzi nie stanowili bardzo dużego procentu. Maksymalnie było to 10%, więc ich siła nie była siłą demograficzną, to nie była bardzo duża społeczność, ale to była społeczność bardzo zamożna i to powodowało, że ich znaczenie było większe niż liczebność. I przez cały ten czas Żydzi, nie będąc dużą społecznością, byli społecznością, która w niektórych gałęziach przemysłu dominowała i była bardzo widoczna.
Generalnie, no, w polskiej kulturze przewija się bardzo często taki stereotypowy obraz Żyda. Żyd to chciwy, skąpy, taki bardzo, powiedzmy brzydko, łasy na kasę, bogaty mieszczanin. Dodajmy do tego jeszcze najczęściej zajmujący się lichwą. Panie doktorze, ile jest w tym spojrzeniu
prawdy? Znaczy, na pewno jest to spostrzeżenie, którym jakieś tam ziarno prawdy jest, no bo wiadomo, że Żydzi zajmowali się obrotem pieniężnym, specjalizowali się w tym obrocie, zarabiali na tym bardzo dużo, ale akurat w Opolu mamy do czynienia z zupełnie inną społecznością. To nie jest społeczność ortodoksyjna, w większości biedna. To są ludzie zamożni, zasymilowani w cywilizacji niemieckiej, uważającej się bardziej za Niemców niż za Żydów. I to jest ta specyfika nie tylko gminy żydowskiej w Opolu, ale w ogóle gmin żydowskich na terenie Niemiec do roku 1933. Natomiast tutaj lichwiarzy nie było, tutaj przynajmniej w wieku XVIII-XIX, kiedy Żydzi się znowu w Opolu pojawili, wcześniej byli. W średniowieczu, w czasach nowożytnych, dopóki Żydów nie wyrzucono z Opola, byli wśród nich tacy, którzy się zajmowali obrotem pieniężnym, pożyczaniem na procent, pożyczaniem pieniędzy w ogóle. Natomiast w wieku XVIII-XIX tego już nie mamy i rzeczywiście jest to społeczność, która, jak mówię, tak naprawdę niczym poza wyznaniem nie różni się od innych mieszkańców Opola. Jeśli chodzi natomiast o ich zamożność, no to na pewno się wyróżniali, ale były to pieniądze, które były zdobywane w normalny dla tamtych czasów sposób. I poza tym Żydzi opolscy byli kapitalistami normalnymi, ludzkimi, więc jeżeli trzeba było komuś pomóc, to pomagali. Jeżeli trzeba było pomóc również mieszkańcom niebędącym Żydami, też pomagali. Takie przypadki znamy, więc tutaj o skąpstwie mowy być nie mogło. Żydzi opolscy realizowali ten nakaz judaizmu, jakim jest dzielenie się swoim bogactwem, dzielenie się pieniędzmi, pomaganiem nie tylko swoim współwyznawcom, ale również innym mieszkańcom. I oni to realizowali. Mamy na to przykłady, że ci najbogatsi Żydzi opolscy nie skąpili pieniędzy nie tylko dla gminy żydowskiej, ale w ogóle i też dla Opola.
Mhm. Czytając pana książkę, można odnieść wrażenie, że Żydzi odcisnęli duże, może nawet i bardzo duże piętno na naszym mieście. Większe, biorąc pod uwagę liczbę diaspory żydowskiej, porównując do liczby mieszkańców. Jakie piętno w takim razie pozostawili po sobie w Opolu?
Czy tu raczej trudno mówić o piętnie, bo piętno to jest coś niedobrego, coś negatywnego, coś, co stygmatyzuje. Natomiast odcisnęli na pewno ślad, bo byli przecież i pionierami przemysłu cementowego, i założycielami innych zakładów przemysłowych, i działali również w korporacjach miejskich, które decydowały o rozwoju Opola, o tym, jak Opole się będzie rozbijało, jakie będą priorytety rozwoju tego dawnego Opola. I tam wszędzie widzimy nazwiska Żydów opolskich. No i oczywiście kierowali miastem, no bo jeden z nich, Siegfried Friedländer, był w latach 70., 80. przewodniczącym Rady Miejskiej, czyli miał już ten najbardziej wyraźny wpływ na to, w jaki sposób Opole ma się rozwijać i w jaki sposób się Opole rozwijało, więc na pewno to zostało i w jakimś sensie ciągle jesteśmy w mieście, które po tamtych ludziach zostało, bo oni je ukształtowali, oni nadali im pewien kierunek, ono się do pewnego momentu w taki sposób rozwijało, w jaki się rozwijało, no a to, co się zaczęło po roku 45, no to było też czerpanie z tej substancji, którą zostawili poprzedni mieszkańcy, w tym Żydzi.
Mam tutaj dane pochodzące właśnie z pana książki. Dane z drugiej połowy XIX wieku. Aż 4/5 browarów miejskich należało właśnie do starozakonnych. 3/4 fabryki tytoniu i też cygar prowadzili właśnie wyznawcy judaizmu. Znamienna informacja z roku 1863. W grupie 217 najbogatszych mieszkańców było aż 34 Żydów, mimo że wówczas stanowili raptem 6% mieszkańców miasta.
Więc to jest potwierdzenie moich słów i potwierdzenie tej właśnie specyficznej sytuacji ludności żydowskiej, która nie dominując demograficznie, dominowała ekonomicznie. Przy czym była to dominacja, która nie była dominacją szkodzącą miastu, bo takich przekazów ich historycznych nie ma, ale była to dominacja, która dawała miastu to, co dobre. Bo jeżeli trzeba było wyłożyć pieniądze dla miasta, no to Żydzi je wykładali. To nie było gromadzenie pieniędzy tylko dla siebie, tylko dla swoich, tylko dla naszych, tylko to było gromadzenie pieniędzy po to, żeby je użyć dla dobra miasta. To są takie górnolotne słowa, ale w ten sposób oni rozumowali, w ten sposób oni funkcjonowali i te ogromne, nierzadko kwoty, które trafiały do kasy miejskiej, a pochodziły od przedsiębiorców żydowskich, są potwierdzeniem tego faktu, że Żydzi byli zainteresowani tym, żeby Opole się rozwijało i robili bardzo dużo, żeby się Opole rozwijało i to jest ich główna zasługa.
Po raz kolejny łamie pan pewien stereotypowy obraz Żyda jako takiego właśnie unikającego towarzystwa katolików, unikającego asymilacji. Mówi pan o tym, że wręcz przeciwnie, dbali o miasto, dbali też o potrzebujących.
Znaczy, bo do tego, że władze niemieckie od początku wieku XIX były zainteresowane asymilacją Żydów, były zainteresowane tym, żeby ta specyficzna społeczność weszła w niemieckość, żeby się zasymilowała w tej niemieckości, żeby to bogactwo, które Żydzi gromadzą, było dostępne również dla chrześcijan, żeby ci ludzie nie stali poza społeczeństwem. I ponieważ władza tego chciała, no to Żydzi z tej koniunktury politycznej, która się na początku XIX wieku wytworzyła, skorzystali, zasymilowali się. I ta asymilacja powodowała, że oni, różniąc się od innych mieszkańców Opola tylko wyznaniem, no byli w kontaktach z tymi ludźmi. Nie było niczym dziwnym, że rabin spotyka się z pastorem ewangelickim czy z księdzem katolickim, że razem zasiadają na przykład w komitecie organizacji balu ku czci urodzin cesarza Wilhelma II, że razem zasiadają w różnego rodzaju korporacjach, że jeden po drugim dostają honor obywatelstwo Opola. To wszystko były takie właśnie normalne wtedy zachowania, wynikające z tego, że to byli ludzie funkcjonujący w tym samym kręgu kulturalnym, poza oczywiście kręgiem religijnym, którzy chodzili do tych samych szkół, studiowali na tych samych uniwersytetach, władali tym samym językiem niemieckim, służyli nierzadko w tej samej armii niemieckiej, więc tylko wyznanie ich odróżniało, a natomiast cała reszta wyposażenia, nazwijmy to, intelektualnego, psychicznego, mentalnego, była niemiecka i to powodowało, że ci ludzie żyli obok siebie, ale w kontakcie, natomiast nie obok siebie bez kontaktu. Natomiast gdzie indziej mieliśmy sytuację, gdzie władze nie chciały asymilacji Żydów, utrzymywały Żydów w osobnych dzielnicach, w gettach, powodowały, że ci Żydzi jeszcze bardziej zasklepiali się w tej swojej żydowskości, ponieważ nie widzieli na zewnątrz żadnego sygnału, że władza chce ich asymilacji, no to do tej asymilacji po prostu nie dążyli. Natomiast tutaj na Śląsku, w Niemczech, na początku XIX wieku taka sytuacja się wytworzyła, że państwo niejako wymuszając na Żydach asymilację, spowodowała, że Żydzi jednak w pewnym momencie uznali, że ta asymilacja przyniesie im pożytek i dlatego się zasymilowali.
Moim i Państwa gościem dzisiaj w programie historycznym jest dr Maciej Borkowski. Panie doktorze, zostawmy naszych słuchaczy z chwilą muzyki. Za moment wracamy do rozmowy. Dzisiaj w programie Od Piasta do Miasta tematyka żydowskiego Opola. Wspominamy przede wszystkim okres drugiej połowy XIX wieku i pierwszych trzech, czterech dziesięcioleci wieku XX. A to wszystko dlatego, że naszym dzisiejszym gościem i ekspertem w studiu jest dr Maciej Borkowski, autor książki Gmina Żydowska w Opolu w latach 1812-1944. Panie doktorze, chwilę przed przerwą wspomniał pan o tym, że ten opolski Żyd tak naprawdę niczym poza wyznaniem się nie wyróżniał. Mało tego, nie bał się asymilacji, działał na rzecz lokalnej społeczności i tak naprawdę bardzo niewiele ma wspólnego z tym stereotypowym obrazem Żyda. Mam w związku z tym pytanie, jeśli byśmy się przenieśli w czasie o te 100-150 lat wstecz, to czy spotkalibyśmy takiego stereotypowego Żyda ubranego na czarno, ewentualnie w czasie szabatu wzbogaconego tą piękną, futrzaną czapę, noszącego gartle, jarmułkę, tałes, tefilin? Czy to tak naprawdę było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych ortodoksyjnych Żydów?
Znaczy, część z tych strojów czy tego wyposażenia religijnego, ono było wspólne dla wszystkich Żydów, więc tałes, tefilin, jarmułka to były te rzeczy, które łączyły akurat i Żydów ortodoksyjnych, i tych Żydów liberalnych, no natomiast na pewno nie hałaty, natomiast nie lisie czapy, na pewno nie język jidysz. Tutaj takich Żydów po prostu nie było. Oni się zaczynali gdzieś, jeżeli tak można brzydko powiedzieć, gdzieś no, na granicy dzisiejszego Górnego Śląska i Kieletczyzny, no, Sosnowiec, Zawiercie, Częstochowa, to już byli ci Żydzi ortodoksyjni, tak zwani polscy Żydzi, natomiast już
bardziej na wschód,
bardziej na zachód, to już była zupełnie inna społeczność, to byli ludzie niemieckojęzyczni, zasymilowani, którzy się nie wyróżniali ani strojem, ani też fizycznie, bo jeżeli popatrzymy na niektóre fotografie Żydów opolskich, to gdybyśmy nie wiedzieli, że są to Żydzi, to byśmy się nie domyślili tego, ponieważ nawet nie było, to też charakterystyczne, takiego charakterystycznego semickiego typu wyglądu, który był charakterystyczny dla Żydów wschodnich. Ci Żydzi zachodni, gdzieniegdzie tylko się zdarzali tacy, że rzeczywiście widać było tą orientalną urodę, która mogła świadczyć, że to jest osoba wyznania mojżeszowego, natomiast wszystko inne było już zupełnie odrębne i dlatego, gdybyśmy się sto kilkanaście lat temu przenieśli, to gdybyśmy zobaczyli modlących się w synagodze przy dzisiejszej ulicy Piastowskiej Żydów, to byśmy się nie domyślili, że są to osoby wyznania mojżeszowego, ponieważ oni ani strojem, ani wyglądem, ani zachowaniem, ani językiem, ani sposobem bycia nie odróżniali się od elity Opola, która była elitą chrześcijańską, czyli od katolików, od ewangelików. Także to też jest charakterystyczne dla nich, zresztą nie tylko dla Żydów opolskich, bo w ogóle dla Żydów górnośląskich, że jeżeli się ogląda zdjęcia tych ludzi, to trudno się czasami domyślić, że oni mają coś wspólnego z judaizmem. No i tutaj, jeżeli się pojawiali Żydzi tacy typowi wschodni, no to z reguły były to osoby, które w jakichś interesach przyjechały do Opola handlowych. Natomiast na co dzień takich ludzi tutaj nie było, ponieważ to nie był ich świat. To był świat zupełnie inny. Zresztą ortodoksyjni Żydzi bali się tych Żydów liberalnych, bo uważali, że asymilacja spowoduje osłabienie judaizmu, a judaizm, religia żydowska była tym przecież zwornikiem Żydów. To było to lepiszcze, które powodowało, że ta grupa czuła wspólnotę. Nic więcej mogło ich nie łączyć, ale judaizm ich łączył i asymilacja dla ortodoksyjnych Żydów była niebezpieczna, ponieważ ona mogła osłabić właśnie tą więź, osłabić religię, a więc osłabić tą najważniejszą więź, która łączy Żydów. No i dlatego właśnie te dwa światy były sobie wrogie. Liberałowie żydowscy nie lubili ortodoksów, ortodoksi nie lubili liberałów i dopiero czasy po roku 1933 w symboliczny sposób połączyły te grupy, no bo dla żadnej z nich nie było miejsca w świecie rządzonym przez Adolfa Hitlera, ani dla ludzi zasymilowanych od iluś pokoleń, ani dla ludzi ortodoksyjnych, jeśli chodzi o Żydów. I oni wszyscy musieli jako Żydzi przestać istnieć. Natomiast wcześniej był to konflikt, który bywał ostry, zwłaszcza jeżeli w danej miejscowości jednak mimo wszystko były dwa odłamy judaizmu, ten liberalny i ten ortodoksyjny, na przykład we Wrocławiu. Rabini potrafili się kłócić nawet nad trumną na pogrzebie, aż władze musiały interweniować. Tu w Opolu takich brewerii nie było, ale to były dwa zupełnie odrębne światy i tutaj takiego typowego wschodnioeuropejskiego, żydowskiego świata nie było. Mhm.
A ta broda i krótkie włosy z pejsami?
To znaczy, jeżeli wśród opolskich Żydów byli tacy, którzy troszeczkę, powiedzmy, mniej byli zasymilowani, jeśli chodzi o religię, no to oczywiście oni brody nosili, musieli. Czy nosili pejsy? No, chyba nie, natomiast brody tak, no bo broda była tym wyznacznikiem, ale też byli tacy, którzy się golili, natomiast no, liberalny judaizm był judaizmem, który zachowując tą podstawową esencję religii, no jednak dostosowywał w jakiś sposób tę religię do świata zewnętrznego. Czyli jeżeli okazało się, że Żydzi opolscy nie rozumieją języka hebrajskiego, no to rabin Leo Beck musiał wprowadzić język niemiecki na stałe do synagogi, bo on uważał, że najbardziej skuteczna modlitwa jest w tym języku, którym ten modlący się Żyd najlepiej mówi, który najlepiej zna. Wtedy będzie najbardziej wiarygodny i będzie to pełne uczestnictwo w modłach synagogalnych, a nie jednak pewne sztuczne, wywołane tym, że modlę się w języku, który kompletnie jest mi obcy. I stąd właśnie ten judaizm liberalny był nastawiony na to, żeby jednak ten świat zewnętrzny w jakiś sposób akceptować. No a takim wyłomem wielkim było właśnie równouprawnienie języka niemieckiego z językiem hebrajskim w synagodze, a język hebrajski ma status języka świętego. Żadnym innym językiem w ortodoksyjnej synagodze nie można się modlić, tylko po hebrajsku. Natomiast rabini opolscy od pewnego momentu uważali, że skoro Żydzi opolscy nie znają hebrajskiego, powinno się im umożliwić modlitwę w języku niemieckim. No i oczywiście od pewnego momentu pojawiały się przygotowane przez liberalnych rabinów modlitewniki, gdzie każda modlitwa była zarówno po hebrajsku, jak i po niemiecku. I w tym momencie kontakt z Bogiem był pełniejszy, no bo się odbywał przy pomocy języka, którego ci Żydzi używali, którego znali, który uważali za ojczysty.
Panie doktorze, ja z pełną premedytacją rozpocząłem od tych stereotypowych obrazów opisujących właśnie tego przeciętnego polskiego Żyda. A to głównie z tego wątku, z tego względu, że pan akurat w swojej książce znakomicie się z tymi stereotypami rozprawia. Wróćmy do historii naszego miasta. Leo Beck, osoba upamiętniona w Opolu jakiś czas temu poprzez tablicę odsłoniętą ku upamiętnienia tego jednego z najwybitniejszych myślicieli właśnie liberalnej odmiany judaizmu. Leo Beck urodził się w Lesznie. Jaki był jego związek z Opolem?
Urodził się w Lesznie, czyli był Żydem z o korzeniach wielkopolskich, chociaż akurat rodzina Becków pochodziła z Moraw. To byli Żydzi z Moraw, którzy się przenieśli po prostu do Prus. Ojciec Leo Becka, Samuel Beck. Natomiast związek Leo Becka z Opolem był związkiem bardzo intensywnym, trwającym 10 lat. W roku 1897 młody, świeżo upieczony rabin dowiedział się, że w gminie żydowskiej w Opolu zwalnia się posada rabina gminnego, zgłosił się na konkurs, wygrał ten konkurs, był najmłodszym kandydatem do rabinatu. Został jednogłośnie przez gminę żydowską, przez zarząd tej gminy wybrany na rabina i wsławił się tym, że to był właśnie rabin, który jako ostatni odprawił modły w starej synagodze i jako pierwszy odprawił modły w nowej synagodze. Jedną synagogę zdesakralizował, a następnego dnia drugą poświęcił i uruchomił i był jej pierwszym rabinem. Działał w Opolu przez 10 lat, od 1897 do 1907. W Opolu się ożenił, w Opolu urodziło mu się dwójka dzieci, w Opolu napisał swoją najbardziej znaną książkę. No i z Opola poszedł ku tej karierze, która, tak powiedzmy karierze, ku temu życiorysowi, który mu zapewnił miejsca w encyklopediach. No a apogeum tego życiorysu była mężna postawa Leo Becka w czasie nazizmu, gdzie omal tej mężnej postawy Leo Beck nie przypłacił życiem, przeżył. Do końca życia pozostając zwolennikiem tej asymilacji Żydów, chociaż nie wyobrażał sobie życia żydowskiego po Holokauście w Niemczech. Sam do Niemiec nie wrócił. No a w Opolu, jak mówię, spędził bardzo intensywne lata. Do tego stopnia się zżywając tutaj z Opolem i z regionem opolskim, że jego Niemczyzna była Niemczyzną, w której bardzo silny był akcent górnośląski, specyficzny akcent górnośląski, specyficzna górnośląska wymowa, która powodowała, że kiedy objął następny swój rabinat w Düsseldorfie, jego tamtejsi wyznawcy, Żydzi düsseldorfscy, nie bardzo rozumieli, co mówi Leo Beck, ponieważ jego akcent był akcentem górnośląskim i Żydzi z Zagłębia Rury mieli problemy ze zrozumieniem tego, co do nich mówi. Nie dlatego, że mówił rzeczy niemądre, ale dlatego, że po prostu mówił z tak silnym górnośląskim akcentem, że trudno było zrozumieć. Natomiast same kazania miał bardzo erudycyjne i długo trwało, zanim się tego akcentu pozbył, chociaż jego prawnuczka mówiła, że do końca życia w jego Niemczyźnie słychać było tą górnośląską charakterystyczną melodię językową. No i z Opola w roku 1907 wyruszył ku nowym wyzwaniom, no i w pewnym momencie stał się jednym z liderów liberalnego żydostwa, no a w roku 1933 został liderem liberalnych Żydów niemieckich i kierował nimi aż do lat 40. No, w pewnym momencie został przez nazistów deportowany do obozu, do getta w Terezinie, tam cudem przeżył. No a po wojnie już nie w Niemczech, tylko w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, dalej był orędownikiem asymilacji Żydów. Uważał, że Żydzi powinni się asymilować w tym społeczeństwie, w którym żyją. I uważał do końca życia, że to, że się Żydzi niemieccy zasymilowali, nie było ich błędem, tylko było tym, co pozwoliło przez wiele, wiele lat im normalnie w społeczeństwie żydowskim funkcjonować.
Postać Leo Becka, jak już mówiłem, upamiętniona w Opolu, skromnym, ale jednak elementem też takiej ścieżki historycznej tuż przy ulicy Bardzickiego, obok obelisku, który upamiętnia wydarzenia Nocy Kryształowej, można trafić na tablicę poświęconą właśnie Leo Beckowi. Szanowni Państwo, w studiu dr Maciej Borkowski rozmawiamy o judaistycznej historii Opola. Za moment, po chwili muzycznej przerwy, przejdziemy do tych ciemnych kart w historii naszego miasta. Zaczniemy od Nocy Kryształowej właśnie.